Miedziane z Poznania.
Nina Nowakowska, witam Państwa. Obchody 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau były dla wielu z nas wstrząsającym przeżyciem. Trzygodzinną uroczystość transmitowały także najważniejsze telewizje zagraniczne, a dopełnieniem wspomnień koszmaru tamtych lat była późnowieczorna telewizyjna emisja filmu Ciemności skryją ziemię z niesamowitymi zdjęciami brytyjskich filmowców dokumentującymi wyzwolenie obozu Bergen-Belsen. Film miał swoją premierę 70 lat po jego nakręceniu. Poza tym, po ostrzelaniu Mariupola i wznowieniu walk wzdłuż całej linii frontu, parlament ukraiński nazwał Rosję agresorem, a separatystów z Doniecka i Ługańska terrorystami. Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej rekomendują przywódcom państw utrzymanie sankcji i rozszerzenie listy osób nimi dotkniętych. I o tym głównie będziemy dzisiaj rozmawiać, proszę Państwa. Nowy rząd grecki zerwał współpracę z największymi międzynarodowymi kredytodawcami, z którymi miał negocjować restrukturyzację swoich długów. Górnicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydowali w referendum, że przystąpią do strajku, o ile nie zostanie zdymisjonowany prezes spółki. Wszyscy podejrzani o porwanie Jarosława Ziętary, łącznie z byłym senatorem Aleksandrem G., zostali zwolnieni z aresztu, podobno po wycofaniu wcześniej złożonych zeznań przeciw nim. Poznańscy radni uchwalili budżet na 2015 rok, który natychmiast spotkał się z krytyką, także ze strony organizacji i osób, które w wyborach popierały prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Widziane z Poznania. Beznadzieja, strach, bezsilność. Odczucia te coraz bardziej pogłębiają się nie tylko chyba wśród uczestników i emocjonalnie zaangażowanych obserwatorów wojny rosyjsko-ukraińskiej, także mam wrażenie wśród analityków i wśród światowej elity politycznej. Witam gości dzisiejszego widzianego, którymi są Piotr Andrusieczko w Kijowie. Słyszymy się, Piotrze?
Tak, dzień dobry.
Tomek Maciejczok, który tydzień temu wrócił z Donbasu.
Dzień dobry.
Witam także Paulinę Suszkę i Tomka Lisieckiego.
Dzień dobry, cześć, Piotr.
Chciałabym, abyśmy dzisiejszą rozmowę zogniskowali wokół dwóch bloków wydarzeń. Po pierwsze, w pierwszej odsłonie, militarnie Ukraina ponosi jedną klęskę za drugą. Czy tak rzeczywiście musiało być? Politycznie i społecznie Ukraina nazwała na przykład Rosję agresorem, separatystów terrorystami, ale nie wszystkie regiony zaakceptowały tę decyzję Rady Najwyższej. To w pierwszej odsłonie. W drugiej odsłonie naszej rozmowy chciałabym, abyśmy zastanowili się nad bezradnością świata, głównie Europy, wobec Rosji. Coraz więcej krytyki obecnych władz, coraz więcej analiz, ale chyba nie wszyscy rozumieją w dalszym ciągu, co się na Ukrainie dzieje. O tym będziemy mówić w drugiej części. Zaczynamy od części pierwszej i od podbloku militarnego. Ta najbardziej bolesna sprawa, ofiary na froncie i nietrafione, mocno krytykowane decyzje militarne. Sądzę, że najwięcej na ten temat mogą nam powiedzieć właśnie Tomek Maciejczuk, który siedzi tutaj w Poznaniu, i Piotr Andrusieczko, który jest w Kijowie. I zaczniemy może od końca, czyli od Debalcewy. Piotrze, jakie są najnowsze doniesienia?
No, najnowsze doniesienia niestety nie są zbyt optymistyczne. Dzisiaj dosłownie całkiem niedawno minister obrony Stefan Poltorak potwierdził, że w Debalcewie jest częściowo kontrolowane przez bojowników, czyli już nie chodzi tylko właśnie o tą miejscowość Wuchłechirsk, niedaleko od Debalcowe, gdzie w ostatnich dniach trwały walki, bardzo intensywne walki z użyciem ciężkiego sprzętu, czołgów, artylerii, transporterów opancerzonych. No ale okazuje się, że właśnie już wojownicy dotarli do samego Debalcewe. Nic więcej tak naprawdę nie wiemy poza tą właśnie informacją od samego ministra obrony. No ale to generalnie nam pokazuje, że bojownicy są bardzo zdeterminowani co do tego, żeby właśnie ten wyrównać jakby ten taką jamę, która jest w ich pozycjach właśnie tutaj w rejonie Debalcewe. Wcześniej mówiło się o zamykaniu, próbach zamknięcia okrążenia znajdujących się tam jednostek. Widać jednak, że oni poszli w ostatnich dniach po prostu na takie czołowe natarcie. No i póki co wydaje się, że przewaga jest po ich stronie.
Oczywiście portale ukraińskie, separatystyczne są pełne doniesień, a Tomek Maciejczuk śledzi je bardzo pilnie.
Przepraszam, ja tylko chciałam tylko jedną rzecz wtrącić dla słuchaczy może, że Debalcewe jest bardzo istotnym punktem strategicznym. Tam jest węzeł kolejowy, który otwiera drogę w głąb Ukrainy i dlatego ten bój jest tak istotny dla obu stron.
Tak, to jest tak, że najkrótsza droga z Doniecka do Ługańska, dlatego to jest tak ważny punkt. A oprócz tego to otwiera drogę na Kramatorsk Słowiańsk i na Charków. W tej chwili przed audycją rozmawiałem z żołnierzami, którzy stacjonują i w Debalcewie, i niżej na południe. Powiedzieli mi, że w Debalcewie ten atak separatystów został odbity. Doszło nawet do przeniknięcia separatystów w ubraniach cywilnych do miasta, a w mieście były składy broni, z których oni skorzystali i doszło do otwarcia ognia od tyłu w plecy ukraińskich żołnierzy w Uchlegirsk. Tam wciąż trwają walki. Mam informację, że jest opcja, żeby to miasto oczyścić z terrorystów, jednak to będzie bardzo trudne i poleje się dużo krwi. Cały ten worek debalcewski w tej chwili nie jest zamknięty, jak podają rosyjskie media. Nie ma tam kotła, nie ma okrążenia, ale wciąż jest taki scenariusz możliwy, niestety.
Czy przypomina to wszystkim państwu poprzednie, te najbardziej takie znane potyczki typu Iłowajsk, czy w dalszym ciągu nierozstrzygnięta sprawa Mariupola, czy lotnisko? No i chciałabym przejść do istoty rzeczy, to znaczy, czy z punktu widzenia militarnego te operacje były dobrze prowadzone? Czy, bo tej krytyki jest coraz więcej, jednak dowództwo ukraińskie, zarówno wojskowe, jak i polityczne, nie zdało egzaminu, nie zdaje egzaminu.
Sami ukraińscy żołnierze mówią, że dowództwo nie daje rady. Albo nie daje rady, albo politycy nie mają woli politycznej, żeby walczyć. Żołnierze mają dużo wyższe morale od polityków, od ludzi, którzy patrzą na ten konflikt. Oni mówią, będziemy walczyć, chcemy zrobić albo krok do przodu, chcemy natarcia, albo, tak było w przypadku nowego terminala, trzeba się wycofać. Dmitro Jarosz mówił nawet, że ten terminal trzeba wysadzić, bo nie ma sensu go bronić. Prędzej czy później tam pod ruinami zginą ludzie. Niestety, politycy ukraińscy nie zrobili ani kroku do przodu, ani kroku do tyłu. Pod gruzami zginęli ludzie. A w tej chwili mamy podobną sytuację na przykład w Debalcewie. Żołnierze ukraińscy mówią, że jest potrzebne natarcie. Jest potrzebne natarcie na przykład na Chorłówkę. Niestety politycy ukraińscy cały czas marzą o zawieszeniu broni. Cały czas mówią o tym, cały czas chcą negocjować. Dzisiaj w Mińsku powinny odbyć się negocjacje między terrorystami a Ukraińcami. Też mam informację, że w Mariupolu w tej chwili jest w miarę spokojnie. Tam oczywiście dochodzi do ostrzału miejscowości, które znajdują się przy Mariupolu, ale Mariupol, ten odcinek frontu, w tej chwili wydaje się być dużo mniej ważny dla separatystów od tego, co dzieje się w Debalcewie, w Szczastiu i w stanicy Ługańskiej.
To, o czym rozmawiamy, to jest coś niesamowitego. Przede wszystkim dlatego, że politycy, którzy wyrażają tą tak zwaną wolę polityczną, są na zachodzie, a walki odbywają się na wschodzie. Między tymi dwoma działaniami nie ma żadnego połączenia. Deklaracje polityczne nie przekładają się na to, jak mogliby działać żołnierze. Bo to, o czym mówi Tomasz, czyli to, że żołnierze chcą działać, to jest jedno, a to, że politycy ich nie wspierają, to jest drugie. My rozmawiamy o beznadziei.
Piotr, jak te sprawy są widziane w Kijowie?
Tak, ja może tylko dodam, że rzeczywiście jakby różnica jakby zasadnicza polega na tym, to znaczy między tym, co się dzieje teraz, a latem, że mamy tak zupełnie właśnie tą inną sytuację polityczną. Bo jednak latem mieliśmy, pamiętamy nawet tą kwestię tego kotła w Iłowajsku, to jednak ukraińska armia była w natarciu wtedy. Natomiast od września, czyli od podpisania tych porozumień mińskich, czyli pierwszego protokołu 5 września, później 19 września memorandum, no w zasadzie strona ukraińska stoi na takich pozycjach obronnych. To znaczy nie są prowadzone żadne działania ofensywne na dużą skalę. I ja tutaj się zgadzam, że w pełni z tym, że żeby rozładować sytuację na froncie, zapewne ukraińska armia musiałaby po prostu przejść do właśnie działań zaczepnych, być może w okolicy Gorłówki, czy też właśnie w innych okolicach, po to, żeby odciągnąć siły bojowników, no, które są teraz skoncentrowane. Znaczy bojownicy mają tę przewagę, że oni nie muszą bronić całego odcinka frontu. Oni mogą dosyć skutecznie przerzucać w konkretne miejsca swoje jednostki, koncentrować się i uderzać. Natomiast strona ukraińska broni całego frontu i to jest jakby zasadniczy problem.
No, moje pytanie jest takie, próbuję podobnie pewnie jak wszyscy inni to zrozumieć, tak? To znaczy rozumiem, że właściwie władze ukraińskie są zakładnikami tych porozumień z Mińska. Co jest ceną? To znaczy dlaczego tak jest?
Ja myślę, że trzeba spojrzeć w ogóle, jakby, no mamy pewne paradoksy, w ogóle od początku jakby trwania tych działań wojennych na wschodzie Ukrainy, bo przecież cały czas mamy mowę o tym, że jest to operacja antyterrorystyczna. Owszem, jakby tutaj Rada Najwyższa w ostatnim tygodniu uznała Rosję za agresora, ale co za tym tak naprawdę idzie? No w gruncie rzeczy nic, bo jeżeli wydaje się, że w takim porządku logicznym należałoby po takim jakby oświadczeniu zawiesić dyplomatyczne stosunki, wprowadzić jakąś blokadę ekonomiczną w tych relacjach. To jest bardzo skomplikowane. Ja z jednej strony ja rozumiem władze ukraińskie, dlatego że jednak Rosja pozostaje ważnym partnerem ekonomicznym, więc jest to ciężkie do zrobienia. Dlatego nie ma stanu wojennego wciąż. No a za tym idzie jakby ciąg różnych rzeczy, chociażby takich jak problemy z samą mobilizacją, no i wiele innych.
No więc właśnie, problemy z mobilizacją i ten brak, że tak powiem, jednoznaczności w działaniach. Sądzę, że więcej powiemy na ten temat w drugiej części naszej rozmowy. Teraz Tomek Lisiecki chciał coś powiedzieć.
Nawiasem mówiąc o mobilizacji, to jest trochę tak, że wielu mężczyzn w takim wieku, którzy mogliby walczyć, ucieka do Polski, szuka pracy, bo nie chce iść do wojska. To jest jedno. Ale ja mam do ciebie, Piotr, jedno takie pytanie, które wydaje mi się dosyć ważne. Czy jak ty rozmawiasz z analitykami ukraińskiej polityki albo z politykami, albo z takimi ludźmi, którzy mają trzeźwy osąd tego wszystkiego, to odnosisz takie wrażenie, że trochę ukraińskim politykom tym na samym szczycie władzy nie wypada wycofać się z tego wszystkiego? Że chcieliby tak zrobić, bo tak byłoby łatwiej. Ja wiem, że to jest dziwne pytanie, ale jak patrzę na...
Ale wycofać się z czego?
Wycofać się z tej wojny. Przegrać. Po prostu poddać się.
Oddać, tak?
Tak, oddać ten teren. Bo to, co oglądam, jest beznadziejne. Skapitulować,
bo są takie propozycje w ogóle całkiem poważne.
Ja nie mówię tego dlatego, że chciałbym, żeby do takiego rozwiązania doszło. Tylko ja nie potrafię zrozumieć tego, że ktoś deklaruje, że druga strona to są bandyci, terroryści.
I nic nie robi.
A nie współpracuje z wojskiem. Żołnierze mówią jedno i chcą walczyć, bo też takich spotkałem przede wszystkim. A politycy mówią niby to samo, ale między tymi dwoma działaniami nie ma żadnego połączenia. Masz takie wrażenie, że ukraińska klasa polityczna chciałaby skapitulować, ale nie wie jak to zrobić, no bo to by spowodowało, że ona by przestała być klasą polityczną.
Wiesz co, no nie, o tyle nie zupełnie, dlatego że jakby klasa polityczna, czyli jeżeli mówimy sobie o chociażby o koalicji, o większości w parlamencie, ona nie jest jednorodna. To znaczy tutaj są głębokie podziały zdań co do tego, jak powinno wyglądać dalej kontrolowanie, czy jakby prowadzenie tych działań na wschodzie. Również wśród tej koalicji są ludzie, którzy opowiadają się za twardo za wprowadzeniem stanu wojennego, więc tutaj są bardzo duże rozbieżności zdań. Natomiast to jest jakby kolosalny problem. Ja tylko może jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, bo to, co było powiedziane na początku, znaczy troszeczkę jakby to sprostować. Rada Najwyższa jakby nie przyjęła, znaczy nie było mowy o tym, że te organizacje są terrorystycznymi. To znaczy mam na myśli tutaj Doniecką Republikę Ludową i Ługańską Republikę Ludową. Był tak naprawdę pierwszy krok dopiero zrobiony w tym kierunku. To znaczy w pierwszym czytaniu jakby wprowadzono, głosowano nad pewnym mechanizmem, który może zostać zaprowadzony dla uznania takich tych dwóch republik za terrorystyczne, czyli Rada Najwyższa z podania Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy mogłaby uznać te organizacje za terrorystyczne. Póki co tego nie ma de facto.
A Rosja agresor tak samo to dotyczy właśnie
Rosja
też?
Rosja agresor, nie. To jest, rzeczywiście zostało to przegłosowane. No natomiast bez żadnych, to nie jest, nie ma tego, jakby żadnych, jakby tak naprawdę prawnych konsekwencji z tego, żadne konsekwencje prawne z tego nie wynikają. To jest bardziej polityczny taka no, bardzo silnie polityczny apel.
A Piotr, jeszcze jedno w związku z tym zastrzeżenie, czy sprawa, której którą nie do końca rozumiem, a mianowicie okazuje się, że rady regionalne, niektóre, w ogóle odrzuciły tę propozycję. Jak to jest z punktu widzenia prawnego, czy regionalne, jeżeli ktoś z Państwa wie, z punktu widzenia prawnego, Rada Najwyższa, Rada Wierchowna przyjmuje jakąś tam, podejmuje jakąś decyzję, czy to w formie uchwały, czy ustawy, czy Bóg wie czego, a czy to znaczy, że takie decyzje muszą być, że tak powiem, równocześnie, czy w następnie zaakceptowane przez rady lokalne, regionalne?
Nie, moim zdaniem to nie ma żadnego znaczenia, to znaczy tutaj nie ma żadnego powiązania.
Mówimy tylko o nastrojach.
Tak, to jest stricte jakby, no, to były jakby inicjatywy samych tych rad lokalnych. Tutaj zresztą najbardziej nagłośniano kwestię głosowania w Mariupolu, gdzie najpierw tak. Uznano, później wycofano się, no tam bardzo złożona jest, nie mamy czasu na to, żeby, ale ta argumentacja tutaj władz Mariupola była bardzo taka złożona.
Jak te nastroje dotyczące już działań militarnych, konkretnych, przekładają się na w ogóle atmosferę społeczną? O tym powiemy za chwilę, bo ja jeszcze do Tomka Maciejczuka mam takie pytanie już dotyczące samych działań militarnych. Otóż jeden ze znanych analityków amerykańskich napisał, że jeśli chodzi o zasoby, o broń, to Ukraina je posiada. Tak, jeśli chodzi o wielkość armii, to ona jest porównywalna do tego, co jest w innych państwach.
Uzbrojenie też.
No właśnie, no, uzbrojenie. A z punktu widzenia czysto militarnego wszystko się rozłazi.
To jest problem na poziomie dowództwa. Tak?
Problem ludzi. Wygląda tak, że na papierze ta armia rzeczywiście jest potężna, rzeczywiście ma mnóstwo...
50 tysięcy miała, a teraz będzie miała jeszcze
mnóstwo,
więcej.
Jest mnóstwo zbrojenia. Też odnośnie tutaj tego, co powiedział Tomek. Ludzie rzeczywiście starają się wyjeżdżać z Ukrainy, bo boją się wojny, bo nie ma pracy, nie ma pieniędzy, ale codziennie, każdego dnia do WKU ukraińskiego zgłasza się 300 osób chętnych do walki. Są też ludzie, którzy wcześniej załatwili sobie, wiadomo, za pieniądze, taki dokument, który zwalniał ich ze służby z powodów zdrowotnych. Dzisiaj ci ludzie chcą walczyć i są niestety... drzwi mają zamknięte, ale wracając do pytania o stan armii. Ja widziałem zardzewiałe karabiny, widziałem czołgi, które jeżdżą, ale nie strzelają, strzelają, ale nie jeżdżą. Takich sytuacji było naprawdę sporo. Widziałem skrzynki z amunicją, która była przemoknięta. I to wszystko pokazuje, w jakim stanie jest ukraińska armia. Ukraińcy, oni chcą walczyć, oni chcą atakować i oni wiedzą, że mogą wygrać. Żołnierze, którzy są na froncie, którzy każdego dnia stoją twarzą w twarz ze śmiercią, oni widzą, że można wygrać z separatystami. Nie widzą tego ludzie, którzy siedzą gdzieś w Kijowie, którzy oglądają relacje w telewizji, którzy mają załatwione dokumenty uczestników ATO tylko dlatego, że pojechali gdzieś kilkadziesiąt kilometrów od linii frontu na stację benzynową, zrobili sobie fotografię. Wracając jeszcze do pytania o armię. Armia oczywiście, ludzie chcą walczyć, mają broń, niestety ta broń nie jest wysokiej klasy, szczególnie brakuje broni przeciwpancernej oraz karabinów snajperskich, szczególnie kaliber 12,7. I też żołnierze proszą, przekażcie w Polsce, przekażcie w Europie. My, Ukraińcy, potrzebujemy broni. Musimy mieć broń, żeby niszczyć czołgi. Ja niestety byłem świadkiem wielu sytuacji, w których czołgi separatystów wjeżdżały na pozycję Ukraińców i Ukraińcy nie mieli czym odpowiedzieć. Czołgi, jeżeli strzelają z 2 kilometrów, to RPG Mucha niestety nie jest w stanie takiego czołgu dosięgnąć.
A czy ty odniosłeś takie wrażenie, jak przebywałeś z tymi żołnierzami, że oni by chcieli się zbuntować przeciwko politykom i walczyć, bo wiedzą, że mieliby rację i ludzie by ich poparli.
Tak, oni o tym wiedzą, oni zdają sobie sprawę, że są w stanie zrzucić stronę Poroszenkę, jednak uważają, że w tej chwili to byłoby bardzo negatywne dla Ukrainy, byłoby bardzo groźne, ponieważ konflikt mógłby się rozlać na inne obwody, byłby totalny rozkład państwa i oni uważają, że dzisiaj najpierw musimy pokonać jednego wroga, który jest na wschodzie, a później zrobimy porządek z tymi wrogami, którzy zasiadają w Wierchownej Radzie, tak? W Kijowie. Może nie Majdan, ale na pewno oni chcieliby zmianę w polityce, chcieliby, żeby ta polityka była bardziej ustosunkowana, nakierowana na potrzeby ludzi. Nie tylko na potrzeby wielkiego biznesu, ale także po to, oni by chcieli, żeby ludzie mieli pracę, żeby ludzie mogli spokojnie, bez korupcji żyć w tym kraju. To jest ich marzenie.
Aczkolwiek pojawiło się takie oświadczenie Dmitra Jarosza właśnie, tak, o tym, że ci ludzie skupieni w tych batalionach ochotniczych, tak, i wokół prawego sektora, dyrektora, będą tworzyć właściwie jakby własne dowództwo. Ono nie ma być zbuntowane przeciwko dowództwu temu oficjalnemu wojskowemu, ale zdaje się, że oni już dochodzą do takiego momentu, gdzie trochę czują się wystawiani, tak, i wysyłani po prostu z gołymi rękoma na front. I chcieliby to jakoś ogarnąć po prostu, tak? I przejąć część tych decyzji. Tak, to jest trochę niebezpieczne i trochę nie bardzo wiadomo, jak to zrobić.
Te ruchy Jarosza oraz innych organizacji prawicowych to są ruchy propagandowe. One niestety dla frontu nie mają przełożenia na żadne zwycięstwa, na żadne sukcesy, bo te organizacje nie mają dostępu do ciężkiego sprzętu wojskowego. A bez ciężkiego sprzętu wojskowego nie da się zrobić żadnej ofensywy. Dzisiaj widziałem rano film Bileckiego, to jest dowódca pułku Azow, który powiedział: politycy, albo poddajemy się, albo kapitulujemy, bo wszystko do tego właśnie prowadzi, albo w końcu bierzemy się w garść i prowadzimy ofensywę.
Piotr, a twoim zdaniem rozgoryczenie czy pretensje są większe pod adresem polityków czy pod adresem dowódców, bo którzy są skorumpowani, którzy nie potrafią albo nie chcą?
Podobno też.
Piotr.
Tak, rzeczywiście, znaczy ja mogę potwierdzić to, że rozmawiałem z żołnierzami, zwłaszcza ostatnio w obwodzie ługańskim, ale wcześniej również byłem właśnie w okolicach Debalceve. No to mniej więcej wnioski są tutaj takie same, jak to już było tutaj powiedziane. To znaczy oczywiście jest wiele zarzutów pod adresem dowództwa. I tak naprawdę ja sam się zacząłem zastanawiać, bo nie słyszałem, żeby od początku tej ofensywy o jakichś na przykład awansach oficerów tych frontowych, czyli tych, którzy rzeczywiście jakby no walczyli, którzy mają za sobą sukcesy na froncie, żeby oni awansowali, żeby oni właśnie przejmowali tutaj te stanowiska dowódcze tych pułkowników czy generałów, no, którzy są tak naprawdę takimi biurkowymi pułkownikami, generałami. No niestety ta armia ukraińska jest taką typową armią postsowiecką, z bardzo dużym, rozbudowanym takim aparatem biurokratycznym. Jest natomiast niesprawna zupełnie, jakby właśnie, jeżeli chodzi o te wyzwania. Tutaj to się przekłada bardzo właśnie wyraźnie chociażby na tą strukturę mobilizacji. Znaczy tutaj jest mnóstwo błędów, które są popełniane. I też wydaje mi się, że nie do końca jakby jest wypełniana ta taka rola propagandowa, to znaczy wyjaśnienia swoim obywatelom, dlaczego jest prowadzenie walki jest takie ważne, dlaczego ważnym jest to, żeby jednak no, zgłaszać się do punktów mobilizacyjnych. To jest ogromna liczba problemów i sami żołnierze rzeczywiście jakby mniej zwracają uwagę na tę politykę, dlatego że tak naprawdę no, w ich dniu, który jest wypełniony walką, no, nie ma jakby czasu często też na to zastanawianie się, co się dzieje na salonach politycznych w Kijowie.
Pamiętajmy też o jednej rzeczy, że mobilizacja trzeciego stopnia na Ukrainie, czyli to jest taka mobilizacja, która, no, trzeba tak powiedzieć, zmusza wszystkich, którzy potrafią walczyć, są zdrowi i powinni iść na front, była ogłaszana, nie wiem, pół roku temu chyba po raz pierwszy. Potem była ogłaszana jeszcze kilkukrotnie, więc ludzie, którzy widzą, że to nie działa, że nie ponosi się żadnej odpowiedzialności, nie szanują takich decyzji, nie traktują ich poważnie.
No niemniej to jest jakąś oznaką w ogóle no, załamywania, może nie załamania, ale załamywania się stopniowego nastrojów społecznych. No i takie kilka, no być może nie całkiem najważniejszych, ale oznak tego załamywania, no to jest właśnie to uciekanie od mobilizacji i co dziwniejsze, podobno bardziej właśnie w rejonach zachodnich.
To znaczy, no niepodobno, bo takie to są liczby, tak, które były podane zresztą przez władze ukraińskie w ogóle, tak, no chyba, że będziemy je podważać, ale że to są głównie te rejony zupełnie wschodnie, tak, które kiedyś...
Zachodnie,
z którymi kiedyś mieliśmy coś wspólnego, tak, że tam jest podobno największy odsetek i to bardzo wysokie osób, które unikają tej mobilizacji. Natomiast na tych terenach wschodnich, które uważane są za prorosyjskie, a jednocześnie najbardziej zagrożonych, których ta wojna już jest realna, tam ten stopień mobilizacji jest najwyższy. No.
Tak ciężko jest wymagać od młodych ludzi, żeby szli na śmierć, jeżeli wojsko nie daje im ani kamizelki kulopornej, ani hełmu, ani broni, która naprawdę potrafi strzelać. Ta broń, którą oni otrzymują, tak powiedziałem, jest często zardzewiała, często się zacina. Oni czują się wystawieni do wiatru. I ja to rozumiem. Ja też chciałbym podkreślić, że te liczby wcale nie są takie potężne. Na 60 tysięcy osób, które zostały zostały, którym doręczono listy mobilizacyjne. Już przeszło komisję lekarską bodajże 48 tysięcy. To są dane z wczoraj, więc nie jest tak źle. Oczywiście rosyjska propaganda stara się pokazać, że wszyscy uciekają,
ależ oczywiście,
że nikt nie chce walczyć. To nie jest prawda.
No niemniej kilka innych takich oznak. Piotr, chyba wczoraj albo przedwczoraj, twój kolega Paweł Pieniążek, polski dziennikarz, którego zresztą notabene wczoraj ukazała się bardzo ciekawa książka Witamy w Noworosji, tak? Nie zdążyłam jej jeszcze całej przeczytać, ale naprawdę warto się nią zainteresować, ale on opisuje taki incydent, kiedy został zatrzymany niedaleko Kijowa, ja nie pamiętam dokładnie gdzie, przez milicjantów i bardzo brutalnie potraktowany przez ukraińskich milicjantów. Czy to jest jakaś nowość, czy tak było od początku, tylko wcześniej się o tym nie mówiło?
Mam zupełnie inne doświadczenie.
No ale Pawłowi Pieniążkowi to się przytrafiło. Piotr,
to jest jakby problem, który odnosi się w ogóle do reformowania struktur siłowych, bo te reformy są potrzebne. One bardzo, bardzo powoli przechodzą i tutaj konkretnie chodzi o reformę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a to jest konkretnie był posterunek, który ma bardzo złą sławę. Ja to jest posterunek, przez który się zawsze praktycznie najczęściej przyjeżdża, jeżeli się jedzie w kierunku ATO, czyli posterunek na wyjeździe z Charkowa. I rzeczywiście tam stoi po prostu były Berkut, czyli ci ludzie, którzy też brali udział w pacyfikacji demonstracji na Majdanie.
Miałam wrażenie, jak Paweł Pieniążek o tym donosił, czy nawet jakiś jego kolega, że było to dla nich zaskoczenie. Więc moje pytanie jest, czy zawsze tak było, czy tylko wcześniej o tym nie wiedzieliśmy?
Może takie, tak?
To jest incydent.
To jest zaskoczenie wynikające jakby z brutalności tej sytuacji, dlatego że na tym posterunku zawsze były problemy. I ja pamiętam, że czepiali się nas kilka razy tam właśnie, jakby bardzo szczegółowo, jakby mimo tego, że mieliśmy wszystkie zaświadczenia, czyli dziennikarskie i teraz chociażby te już legitymacje ATO. Natomiast no rzeczywiście tutaj potraktowano bardzo brutalnie, tutaj nie tyle Pawła samego, co naszych kolegów ukraińskich z chromackiej
telewizji. No to jeszcze gorzej, bo to już jest wewnętrzna sprawa ukraińska.
Na całe szczęście mi się wydaje, że to akurat ten incydent być może będzie powodem do tego, żeby zmienić właśnie coś chociażby w tym samym Charkowie, dlatego że już jest reakcja od ministra spraw wewnętrznych w zasadzie do samego prezydenta.
No, to jest kwestia tego właśnie, żeby nagłaśniać tego rodzaju incydenty, tak? I wydaje mi się, że w ogóle do tej pory o takich różnych problemach, które są wewnątrz Ukrainy, u nas się mówiło mało, bo wiadomo, tak? No, kraj jest w stanie wojny i nie będziemy go jeszcze wystawiać, tak? Na dodatkowo propagandzie rosyjskiej dawać amunicji, ale wydaje mi się, że jeżeli mamy pomóc Ukrainie, to trzeba o tym po prostu coraz otwarciej mówić, tak? Bo o tym, jakie to są problemy i szukać rozwiązań dla tych konkretnych rzeczy. No.
Ale nastroje społeczne no niewątpliwie się pogarszają. Coraz więcej się mówi o tym, że korupcji nie tylko nie jest mniej, a nawet jest więcej.
No, wojna sprzyja.
Że oligarchów nikt nie odsunął. No niemniej z drugiej strony taki Kołomojski trzyma cały region Dniepropetrowska i jest chwalony.
Co do korupcji, był taki przypadek, że Kanada wysłała bodajże 60 tysięcy par butów wojskowych zimowych. I problem polega na tym, że ja byłem na froncie naprawdę w wielu ciekawych miejscach i nigdzie tych butów nie widziałem. Żołnierze są zrozpaczeni. Dochodzi pomoc do Kijowa, na front ona nie trafia. Dlatego też powstały różne organizacje wolontariackie, które teraz starają się patrzeć na ręce.
Dowodzić,
i powstaje społeczeństwo obywatelskie w Ukrainie. Od Majdanu do dzisiaj to społeczeństwo już naprawdę powstało, ono jest. Dalej się rozwija i możemy mówić, że oni weszli na drogę europejskości i ta droga naprawdę zaprowadzi ich do reform. Tylko pytanie brzmi, czy te reformy będą szybkie i, tak jak mówi Balcerowicz, bolesne, ale skuteczne.
Balcerowicz ma pomagać przy nich.
Tak, i mam nadzieję właśnie, że w końcu Ukraina zacznie te reformy przeprowadzać, bo czas mija nieubłaganie, a zmian póki co nie widać.
Piotr, tak szczerze z ręką na sercu, czy twoim zdaniem może dojść do nowego Majdanu i że będzie to Majdan no jednak mniej odpowiedzialny niż poprzedni, bardziej populistyczny i bardziej radykalny?
To aktywiści jeszcze przed wyborami ostatnimi parlamentarnymi ostrzegali właśnie tych starych polityków przed tym, że do takiego rzeczywiście, do tego kolejnego Majdanu może dojść. i uprzedzali w ten sposób, że jakby próbowali im tłumaczyć, że lepiej dawajcie robimy te zmiany w parlamencie, to znaczy zróbmy ten Majdan w parlamencie niż miałby się on odbyć na ulicach. No, ja jestem daleki od tego, żeby teraz prognozować w najbliższym czasie jakiś Majdan. Rzeczywiście jednak jest w większości społeczeństwa jest świadomość tego, że kraj jest w stanie wojny. I tutaj ja chciałbym dodać, że jest faktycznie tak, jakby to, co zostało powiedziane, że gdyby nie wolontariusze, to jest ich wielka zasługa, to naprawdę ja nie wiem, czy w ogóle by się dało tę wojnę prowadzić. Ja spotykam w zasadzie, gdzie przyjeżdżam, to widzę właśnie tą działalność organizacji wolontariuszy, czy pojedynczych wolontariuszy, którzy po prostu dostarczają pomoc bezpośrednio na linię frontu.
No, ale ja się zgadzam z Tomkiem właśnie w tym, że to jest właśnie największy kapitał Ukrainy w tej chwili, tak?
No, ale chyba wolontariusze wojny nie mogą wygrać po prostu. Widziane z Poznania, mówiliśmy o wewnętrznych uwarunkowaniach tej sytuacji najnowszej na Ukrainie. Teraz bym chciała spojrzeć na Ukrainę od zewnątrz. No i nie wiem, czy państwo się zgadzają, ale moim zdaniem świat, a głównie Europa, ale także Stany Zjednoczone są bezradne. Mimo, że analiz tej sytuacji pojawia się coraz więcej i są to czasami bardzo ciekawe analizy dotyczące i działania Rosji długofalowego, krótkofalowego, samej osoby Władimira Putina, ale z jednej strony nawet te najlepsze analizy moim zdaniem nie docierają do decydentów politycznych. Decydenci polityczni chyba mają swoje własne fobie, swoje własne zdanie, swój własny strach, swój własny brak wyobraźni.
Swoje własne interesy.
Swoje własne interesy, oczywiście. Mówię oczywiście głównie o Rosji w tej chwili. Tomek Lisiecki, zgadzasz się z tym, co powiedziała?
Zrobiłem taką prostą analizę jakościową i ilościową tego, co politycy unijni mówią na temat sytuacji na Ukrainie i postępowania Rosji. I z analizy ilościowej wyszło mi, ściągnąłem kilkadziesiąt wypowiedzi. Wyszło mi coś takiego, że najczęściej wypowiadają się politycy francuscy i niemieccy, a z analizy jakościowej wyszło mi to, że najczęściej powtarzanym słowem jest słowo rozsądek. Dosyć dużo mi to mówi. Nie jest to analiza, którą możemy traktować poważnie, natomiast bardzo wiele mi to pokazuje. Ale myślę sobie, że kiedy rozmawiamy o tym, co się dzieje teraz na Ukrainie i jak podchodzi do tego klasa polityczna Unii Europejskiej, to ja bym chciał, żebyśmy pamiętali o tym, co się działo w 2008 roku, kiedy minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier był takim negocjatorem, jeśli chodzi o wycofanie wojsk rosyjskich z Abchazji. On tam dokonał jednego triku, a mianowicie w pierwotnych ustaleniach było bardzo często podkreślane, że w tym dokumencie, który będzie sankcjonował to, kiedy te wojska mają się stamtąd wycofać, będzie napisane to, co w każdym takim dokumencie międzynarodowym jest podkreślane, a mianowicie integralność terytorialna Gruzji. On to stamtąd wyrzucił. Dlaczego? Dlatego, że to jest facet, który jest poplecznikiem Rosji. Był współpracownikiem Gerharda Schrödera, wielkiego przyjaciela Władimira Putina. Kiedyś nieoficjalnie, teraz także oficjalnie gospodarczo. Pracuje zresztą dla Federacji Rosyjskiej w konsorcjum budującym, no, które teraz zawiesiło, wiemy, budowę Nord Stream. Mówimy o Gerhardzie Schröderze. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że kiedy w 2008 roku po tym, co działo się w Gruzji, pojawiły się pomysły, żeby i Gruzja, i Ukraina jak najszybciej stały się częścią NATO, to właśnie Steinmeier i politycy francuscy byli i ówcześni premierzy, nieważne czy to był golista, czy to był socjalista, blokowali to. To jest ich zasługa, że Ukraina nie jest teraz w NATO, albo że nie jest na tyle blisko NATO, że moglibyśmy zupełnie inaczej rozmawiać o dostarczaniu broni i pomocy, która by była jasną pomocą, która by szła na front.
Aczkolwiek ja tutaj tak ad vocem, takie drobne zastrzeżenie, Ukraina sama nie mogła długo się zdecydować, właściwie zmarnowała pomarańczową rewolucję, zmarnowała następstwa pomarańczowej rewolucji, bo przez wiele lat Ukraina sama w zasadzie też zachowywała się, używając terminu Tomka Lisieckiego, w cudzysłowie rozsądnie. czyli my nie będziemy ani po jednej, ani po drugiej stronie.
W tej chwili, kiedy rozmawiamy, prawdopodobnie na terytorium okupowane przez terrorystów wjeżdża 170 ciężarówek z Rosji. Kolejny konwój Putina.
12 już, tak?
12, tak. I jestem ciekaw, co zrobi świat, co zrobi Europa, jeśli kilka dni po wjeździe tego konwoju rozpocznie się wielka ofensywa separatystów. I tego właśnie obawiają się ukraińscy żołnierze.
No to dalej rozmawiajmy troszeczkę.
No niczego nie zrobi. No bo przy poprzednich 11 też niczego nie zrobiła, tak? I ONZ może sobie tam wykrzykiwać, że oni tutaj chcą teraz się dowiedzieć, co było w tych ciężarówkach, jakby to miało jakieś znaczenie. No po pierwsze wszyscy wiedzą, co było, a po to widać po skutkach, a po drugie, po co im te dokumenty?
Jeszcze na początku, stycznia, na początku stycznia.
A tego w konwoju, który wjeżdża, nikt nie skontroluje.
Jeszcze na początku stycznia, kiedy byłem pod donieckim lotniskiem, było w miarę spokojnie. Wjechał kolejny konwój z Rosji, od razu zaczęła się wojna, od razu zaczęła się
tak
ofensywa.
Jest. I no, te analizy, które do mnie przynajmniej dotarły, ale właśnie mnie to niepokoi, że są to naprawdę dobre analizy. Ja ze skutkami wyciągniętymi w tych analizach, na przykład jest taka analiza, którą rekomendował Edward Lucas, znany także w Polsce, i która została w opinii Edwarda Lucasa była najlepszą analizą od wielu, wielu lat samej osoby Putina i tego, na czym mu zależy, ale czy te analizy mają jakiekolwiek przełożenie na działania polityków? W dzisiejszej z kolei Gazecie Wyborczej jest wstrząsający tekst pod tytułem Waszyngton Putina. Już nie tylko o Unii Europejskiej, ale o sposobach lobbowania na rzecz Rosji w Ameryce, i to w kręgach konserwatywnych, wcale nie tych lewackich. Tomek Lisiecki chce coś powiedzieć.
To ja bym chciał jeszcze na chwilę wrócić do historii. W 2011 roku z kolei niemiecki koncern produkujący dla wojska, produkujący czołgi Leopard, podpisał z Rosją gigantyczny kontrakt na budowę bazy wojskowej za 280 milionów euro. Ta baza miała zostać skończona w 2014 roku, ale kontrakt gospodarczy, militarny to jest jedno, ale ten kontrakt zakładał także bliską współpracę wojskową. Więc jeśli będziemy sobie takie fakty przypominali, to będzie nam łatwiej zrozumieć to, dlaczego Niemcy, Francuzi, Holendrzy, Polacy w wielu sytuacjach postępują tak, a nie inaczej wobec Ukrainy i posługują się takim, a nie innym językiem. Gdybyśmy tą sytuację, którą mamy teraz na Ukrainie, i to, jak Unia Europejska nie umie, nie chce, nie potrafi poradzić sobie z tą sytuacją, przełożyli na zwykłe stosunki w rodzinie, wyobrazili sobie sytuację, w której jeden syn zabiera ojcu firmę i wyrzuca go z domu, to pewnie najpierw byłoby tak, że część rodziny, rodzina by tego człowieka wykleła, zbojkotowała, wyrzuciła, uznała, że postępuje niemoralnie i przestała z nim utrzymywać jakiekolwiek kontakty, ale przy drugim albo trzecim Bożym Narodzeniu pewnie by ktoś w końcu stwierdził, że przecież mieliśmy, nie wiem, wspólny tartak, robiliśmy interesy i zaczyna się z powrotem brutalne życie. W takiej rzeczywistości funkcjonujemy.
No tak, i wtedy, jeżeli już jesteśmy
Ja tylko jeszcze dokończę. Możemy powtarzać piękne słowa o honorze, braterstwie, współpracy, o tym, że zależy nam, nawet brutalnie mówiąc, że wolelibyśmy, żeby wojna toczyła się na wschodzie Ukrainy, zwycięska wojna dla Ukrainy, a nie w Polsce, to postępowalibyśmy w taki sposób, że wysyłalibyśmy broń pod stołem oficjalnie, ale robilibyśmy to. I jeśli byśmy przyjmowali...
Jesteś pewien, że nie robimy.
Mam informację, że to już się zaczęło.
O czym być może niedobrze
jest. Ale to znaczy, że pojedyncze firmy po prostu sprzedają, tak?
Czy... No nie, nie. Pani Paulino, może nie żądajmy zbyt wielu szczegółów na ten temat.
Przyjrzyjmy się wypowiedzią ministra obrony narodowej. Tam jest między wierszami naprawdę sporo powiedziane.
Ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja pół roku temu miałem taką sytuację, jadąc autostradą. Chyba kiedyś o tym, Tomek, rozmawialiśmy też. Jechał autobus rosyjskiej reprezentacji hokeja na lodzie. Na Ukrainie wszystko już się działo wtedy. Ja się zastanawiałem, czy na nich zatrąbić. I zastanawiałem się, czy nie powinniśmy wszyscy na nich trąbić i zwykłym obywatelom wyrażać dezaprobatę. Wtedy tego nie zrobiłem, a teraz chyba bym tak zrobił, bo może to jest metoda, żeby i zwykłe rosyjskie społeczeństwo, i zwykłe rosyjskie elity zaczęły zwracać uwagę swojej władzy, jak postępuje. Może
czyli,
to jest. Jeśli nie potrafi Zachód, to możemy takie rzeczy
czyli
robić.
Żeby, że tak powiem, przeciętni
Rosjanie. Tylko Grecy
Rosjanie.
Na pewno puszczą Rosjan na wakacje,
no
prawda?
No więc właśnie. sankcje mają zostać utrzymane. Niemniej no, pojawiła się taka informacja, że już 3 państwa spotkały się potajemnie i przed szczytem lutowym te 3 państwa to są Czechy, Słowacja i Austria.
Bardzo znamienna taka triada też.
Tak. I spotkały się w miejscowości, nie pamiętam jak ona się teraz nazywa, ale kiedyś się nazywała pani Paulino Austerlitz, prawda? Co też jest bardzo ciekawe. No i portal, gdzie tę informację znaleźliśmy, nazwał to spotkanie europejską targowicą. I jeszcze prognozuje, że do tej trójki mogą się dołączyć następne państwa z Grecją na czele. Czyli to, co zostało zaproponowane przez ministrów spraw zagranicznych, wcale nie znaczy, że zostanie przyklepane na szczycie.
To jest właśnie magia pieniądza.
Na szczycie europejskim. Ale słuchajcie, nawet ci, którzy są naprawdę proukraińscy na Zachodzie, diagnozy mogą dawać poprawne, ale, że tak powiem, dróg wyjścia chyba nie widzą.
Bo nie słuchają tych, którzy mówią z Rosji, tak, i z tamtej strony, którzy widzą wyjścia i to jest wyjście jednoznaczne po prostu, to znaczy należy to jednak postawić wyraźne, głośne, militarne również nie.
Ja mam takie wrażenie, że jeśli ktoś chce, żeby Ukraina zachowała swoją integralność terytorialną, albo żeby po prostu nie ginęli tam cywile, to tak, należy rozpocząć sankcje wobec wszystkich obywateli Federacji Rosyjskiej, nie wpuszczać ich na wakacje, nie robić z nimi najmniejszych interesów i dostarczać tam broń. Ja nie mówię, że to jest moje zdanie, ale to są dwie opozycje. Nie, takie jest konkretne postępowanie. A deklaracje? Co nam dają deklaracje? Nic nie dają, bo tam w tym czasie, jak my rozmawiamy, zginęło kilkanaście osób prawdopodobnie.
Ktoś na przykład, Piotr, chciałby jeszcze do tych ewentualnych dróg wyjścia coś dorzucić?
Tak, chciałbym dodać, że no, mi się wydaje, że cały czas jakby głównym sojusznikiem jednak Ukrainy pozostają Stany Zjednoczone. I 5 lutego przyjeżdża sekretarz stanu John Kerry. Zobaczymy, co z tej wizyty wyniknie. Niedawno byli wysocy oficerowie armii amerykańskiej też z wizytą w Kijowie. Natomiast no, smutne jest to, że Polska wypadła w tym roku tak naprawdę z tego takiego grona największych przyjaciół Ukrainy. W Kijowie opublikowano taką listę 10 największych lobbystów. No niestety, polskiego nazwiska pierwszy raz na tej liście nie ma.
Dziękuję bardzo, Piotr, ale twoją wiarę w Amerykę może podważyć. Polecam artykuł w dzisiejszej Wyborczej. Waszyngton Putina. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli dzisiaj Paulina Suszka, Tomek Maciejczuk, Tomek Lisiecki w Kijowie, Piotr Andrusieczka. Audycję realizował Rafał Polacki. Ja się nazywam Nina Nowakowska. Słyszymy się za tydzień.
Dobrego dnia.